przypomnę intencję, którą papież poleca naszym modlitwom przez cały marzec, aby rodziny rozbite znalazły uzdrowienie swoich ran w przebaczeniu, odkrywając na nowo wzajemne bogactwo, nawet w dzielących je różnicach. Mam świadomość, że niektórzy z was, modląc się w tej intencji, będą się modlili za bardzo konkretne osoby, bardzo bliskie sobie, ponieważ w niektórych rodzinach waszych doszło do rozpadu rodziny, małżeństwa, na przykład córki czy syna, i powstał pewien problem. Ktoś porównał rozpad rodziny do erupcji wulkanu, że jest eksplozja, albo do trzęsienia ziemi, że jest trzęsienie ziemi i ono jest niszczycielskie w tym pierwotnym wybuchu. No ale naukowcy mówią, że o wiele bardziej niebezpieczne w skutkach są wtórne trzęsienia ziemi, które następują potem. Godzinę potem, dzień potem, tydzień potem, czy jeszcze dłużej. Wtedy ludzie już myślą, że najgorsze mają za sobą, a tu okazuje się, że najgorsze dopiero przed nimi. W Ameryce ukazała się taka książka pod wymownym tytułem Nieoczekiwane czy niechciane dziedzictwo rozwodów. Napisała ją Judith Wallenstein, to jest socjolożka amerykańska, która przeprowadzała ankietę wśród tak zwanej middle class, czyli klasy średniej amerykańskiej, ludzi, którzy w dzieciństwie swoim, jako kilkuletnie dzieci, przeżyły rozwód swoich rodziców. I po 20 czy 30 latach badań socjologicznych wyciągnęła pewne wnioski dotyczące skutków rozpadu rodziny. Musimy pamiętać przede wszystkim, że rodzina jest podstawową strukturą, wspólnotą czy komórką społeczeństwa i jeżeli ona na poziomie komórkowym coś się dzieje w organizmie, to może to oznaczać bardzo poważny problem dla całego organizmu. Nie dla tej jednej komórki. Dla całego organizmu. Tak się zaczynają nowotwory. Wiecie dobrze, że ja byłem operowany, coś na ten temat wiem, że jak się operuje, to trzeba do zdrowej tkanki. Czy radioterapią, czy chemioterapią, czy klasyczną chirurgią, czy laparoskopową, trzeba do zdrowej tkanki. Zostawienie choćby jednej komórki zainfekowanej nowotworem oznacza wznowę. I tyle. I tutaj nic mądrzejszego nie da się wymyśleć. No więc ta pani socjolog amerykańska doszła do takich wniosków. Jakie są konsekwencje w życiu dzieci, kiedy rodzice się rozwiodą? Przede wszystkim jest bardzo niska samoocena dzieci. Te dzieci czują się wyraźnie gorsze, ponieważ mają niepełne rodziny. Wyrokiem sądu przynależą, czy są przyporządkowane do jednego z rodziców, a drugi ma ewentualne widzenie lub jest pozbawiony tego prawa, lub pozbawiony w ogóle praw rodzicielskich. Więc już samo to, że dziecko nie wychowuje się we wspólnocie dwubiegunowej pomiędzy ojcem a matką, już to jest cierpieniem dla tego dziecka, czy dla tego człowieka w ogóle, bo mówiąc dziecko, to tak jakbyśmy mówili o bardzo małej jakiejś istocie, ale w istocie jest to pełny człowiek, który tylko ma wymiary trochę małe, jak jest dzieckiem. Ale potem wszystko, co przeżywa, przeżywa jak każdy z nas. Drugi objaw to jest wzrost agresji. Stąd dzieci z rodzin rozbitych bardzo często wchodzą i wcześnie wchodzą w konflikt z prawem. Przez narkomanię, wszelkie rodzaje inne uzależnienia, przez gangi, subkultury, wchodzą na drogę przestępczości. A nawet jak nie wchodzą na drogę przestępczości, to niestety są agresywne. A dlaczego są agresywne? Bo są zranione. Jeżeli widzieliście na przykład, jak zwierzę jest schwytane wewnyki, sidła, jak ono reaguje, kiedy ktoś się zbliża. Nawet jeżeli ktoś ma intencję, żeby uwolnić je z tych sideł, to ono reaguje agresją, bo zostało poważnie zranione. Mają skłonności depresyjne. Depresja to jest straszna choroba. Jeśli ktoś jej nie ma, to codziennie dziękować Panu Bogu, że jej nie ma, ponieważ to jest choroba woli zasadniczo, że człowiekowi w depresji nic się nie chce. Ani żyć, ani jeść, ani pić, ani modlić, ani uczyć, ani spotykać z ludźmi, ani iść do pracy. Nic. Po prostu jest to zabita wola życia. Depresja jest strasznie paskudną chorobą. I te skłonności depresyjne, one mogą się pojawić na skutek bardzo traumatycznych przeżyć. Problemy w nauce się pojawiają. Dziecko myśli ciągle o tym, że zostało skrzywdzone, że ma niepełną rodzinę, że ma utracone poczucie bezpieczeństwa i nie myśli o nauce. Po prostu jest zniechęcone do jakiegokolwiek wysiłku, ponieważ odebrano mu motywację. Rozwód jest rzeczą demotywującą dziecko. Gdyby rodzice tak sobie przeanalizowali, przeczytali tę książkę i przeanalizowali, jakie mogą być możliwe skutki, może by w niektórych przynajmniej wypadkach nie zdecydowali się na coś takiego. Wcześniejsza inicjacja seksualna pojawia się u dzieci, zwłaszcza u dziewczynek. I rozwiązłość. Ale dlaczego? Nie dlatego, że te dziewczynki są jakby bardziej pobudzone seksualnie, nie dlatego. One szukają bliskości i są przekonane, że oddanie się mężczyźnie czy chłopakowi to jest właśnie pozyskanie tej bliskości, tylko one nie wiedzą, że to jest pułapka, że to jest tylko na ten moment ta bliskość i że ona jest bardzo fizyczna i wcale nie musi oznaczać bliskości duchowej. Samotne matki pozbawione są zmienników przy dziecku. Ciągle muszą się stawiać sobie wymagania, żeby być do dyspozycji dziecka. Praca, dom, dziecko, praca, dom, dziecko, praca, dziecko, praca, dziecko. Normalnie, kiedy jest rodzina pełna, to te obowiązki może niesprawiedliwie, ale jakoś są podzielone. Przynajmniej część z nich przejmuje drugi rodzic. Samotne matki nie mają zmienników, bo sądy w większości przyznają prawo do opieki nad dzieckiem kobietom. Nie wnikam, czy słusznie, czy niesłusznie, bo tutaj są zdania też podzielone, no ale w większości tak jest, przynajmniej w Polsce. Dalej, rzadziej zawierają małżeństwa. Czy nie wierzą w sakrament i w instytucję małżeństwa. Nie chcą się zobowiązywać na resztę życia. Owszem, konsekwencją tej postawy będzie, że wchodzą w luźne związki, przygodne, to się nazywa włóczęgostwo uczuciowe lub seksualne. Włóczęgostwo. Włóczą się. Przez wiele związków przechodzą. Ja mam takiego ucznia, który mi w 8 klasie powiedział, że już jest po kilku związkach. Mówię, no to krótko raczej jesteś w związku. No, mówi, krótko. No ale to dzieciak, nie? Ale jeżeli mu się utrwali taki stereotyp, że jest się na trochę, prawda? Jeżeli on to pójdzie w dorosłość z takim nastawieniem, że to jest tylko na trochę, na miesiąc, na pół roku, na rok, do pierwszego kryzysu na przykład, a to jemu się to utrwali, że tak można w ogóle. Dalej, te samotne matki są obwiniane przez dzieci za to, że tak źle wybrały sobie partnerów życiowych czy mężów, a im rodziców. Kogo ty wybrałaś? I bywa tak, że samotna matka jest oskarżana przez córkę, na przykład dorastającą. Popełniłaś błąd, a ja ponoszę tylko konsekwencje. Jest akt oskarżenia. Też częściej decydują się na rozwód w chwili kryzysu, kiedy już, powiedzmy, zaślubiają się i nie potrafią rozwiązywać problemów, a problemy są, więc co trzeba zrobić? Uciec. I rozwód jest ucieczką. Nie chcę cierpieć, nie chcę się męczyć, nie jestem w stanie przebaczyć, nie mogę na niego patrzeć, nienawidzę go. To są takie odczucia w ludziach. Wcześniej ktoś nie wyobrażał sobie życia bez tego człowieka, a teraz nie wyobraża sobie życia z tym człowiekiem. Więc przenoszą ten model zachowań rodziców na swoje życie. Aha, rodzice się rozwiedli, no to jeżeli będę miał problem, to w istocie co mogę zrobić? Zrobić to samo, też się rozwieść. I bywa, kiedy matka trzecia chce upomnieć, no to dziecko powie, zajrzyj do lustra. Sama się rozwiodłaś, a mówi, że ja nie mogę się rozwieść. To moralizm jest. Faryzejski moralizm. Mają częściej skłonności samobójcze. W Polsce codziennie jest kilkanaście samobójstw. Porażająca statystyka. W tamtym roku w Polsce było ponad 5,5 tysiąca samobójstw. 5,5 tysiąca samobójstw. Dlatego jest kilkanaście dziennie. To pokazuje, jaka jest rzeczywista kondycja duchowa, psychiczna Polaków. Jest po prostu słaba. No i te niewiara w sukces. Że mnie może się udać, bo nie udało się moim rodzicom. Nie wiem, jak to jest, kiedy się udaje. Widzę tylko klęskę. Ktoś nie może się przekonać, że warto jakby iść na szczyt. W ogóle nie myślę o szczytach. Teraz jak to wygląda co do przyczyn? Oczywiście najczęstszą przyczyną nie jest zdrada małżeńska. To jest stereotyp, że zdrada jest najczęstszą przyczyną rozpadu małżeństwa. Najczęstszą przyczyną jest samotność we dwoje. To, że ktoś się czuje niekochany, niedoceniony, nieuszanowany, lekceważony, że nie czuje się partnerem do dyskusji, do decyzji, że jest marginalizowany, uznawany za nieważnego. To jest najczęstsza przyczyna rozwodów. Oczywiście są, czyli ucieczka od cierpienia. Jest też niedojrzałość moralna, duchowa, uczuciowa, społeczna kandydatów. Jak ja nieraz patrzę na narzeczonych, przykro mi to powiedzieć, ale z lękiem patrzę na nich, jak głoszę im nauki przedmałżeńskie. Są bardzo niedojrzałymi ludźmi. Oni wierzą, że świat jest prostszy niż jest. I że małżeństwo jest prostsze niż jest. Ja im mówię, prosty to jest pierwiastek. A związek jest złożony. I zachodzą tam bardzo poważne reakcje w tym związku. Bardzo. Jest czasem kwas, a czasem są zasady, mówiąc tak już językiem chemicznym. Oczywiście jest liberalny klimat kulturowy. Ja sobie przypominam taki benefis Daniela Olbrychskiego. Nie wiem, ile razy on był żonaty. Paltam 6, no ale był wielokrotnie. Na tym benefisie był Wajda, który był też kilka razy żonaty. Była Rodowicz, która była wielokrotnie mężatką. Był Grechuta, który był też wielokrotnie. Był Hanuszkiewicz, który był naprawdę wielokrotnie żonaty. I Osiecka, która miała nieudany związek z Danielem Pasentem i też no, z jednym z tych dwóch smutnych panów ze starszych kabaretu, starszych panów. Sami rozwodnicy. Jakbyście się dowiedzieli, ilu dziennikarzy, celebrytów, ilu prowadzących programy publicystyczne, reality show, jakie ma życie uczuciowe, rodzinne, małżeńskie, to z tego wynika również, że tematy, które podejmują i również narracja, czyli sposób przedstawiania tych tematów, nie jest przypadkowy. I dobór, to się nazywa interlokutorów, czyli rozmówców, też nie jest przypadkowy. Dzieje się według pewnego klucza. Jest przyzwolenie społeczne, nawet w rodzinach katolickich. Po prostu rodzice mówią, no po co ma się męczyć dziecko? To jest takie fałszywe współczucie. Po co się ma męczyć? To nie chodzi po co się ma męczyć. Chodzi o to, że musi umieć nieść konsekwencje podjętych decyzji. A one były takie. Ten człowiek, ta kobieta, ten mężczyzna. To jest bardzo trudne, mam tego świadomość. Oczywiście też wśród przyczyn rozpadu małżeństwa i rodziny jest zdrada. Jakie są przyczyny zdrady? I gdzie najczęściej Polacy się zdradzają? W pracy. 34% zdrad dokonuje się na skutek relacji wśród kolegów, koleżanek z pracy. Ładna jakaś sekretarka, jakiś biznesmen czy bizneswoman, jakiś specjalista spraw marketingu, PR-owiec, informatyk, no, ale też może być pielęgniarka, lekarz. Trochę trudniej w szkole, nauczyciele raczej tutaj nie figurują zbyt często. 34% zdradza się w pracy. Wśród znajomych i przyjaciół, w tym środowisku tak zwanych przyjaciół, 25%. Co czwarta zdrada. To się dokonuje w gronie tak zwanych przyjaciół. Czyli spodobała mi się żona mojego kolegi. Albo mąż mojej koleżanki. Takie ciach z niego. Lepsze niż te, które przed kościołem, nie? Nie, nie ma lepszych. Nasze są najlepsze. 8-9% zdarza się w szkole lub na uczelni. W czasie studiów podyplomowych, w czasie seminariów tak zwanych naukowych, stypendiów, grantów. To jest bardzo modny teraz sposób kształcenia się. 8% w miejscach rozrywki. Dyskoteka, pub, kafejka internetowa, kasyno, hotel. 6% zdradza się na urlopie, na wyjazdach, na szkoleniach, w sanatoriach. I 5% zdradza się przez internet. Kiedy ja mówię na przykład mężczyznom, którzy oglądają pornografię, że zdradzają swoje żony, oni w ogóle w to nie wierzą, że to jest zdrada. Jaka zdrada, mówi? I nie czują, że to jest zdrada. I to jest właśnie problem. Oczywiście najczęstszym powodem zdrady jest utrata więzi emocjonalnej małżonków. Ktoś się nie czuje kochany, nie czuje ważny, nie czuje się zauważony, doceniony. Szukanie wsparcia poza małżeństwem. Ktoś ma problemy, no i zaczyna się zwierzać komuś poza małżeństwem. No i ten ktoś tak go pociesza, że zaczyna się wszystko wertykalnie, a potem kończy się horyzontalnie. Monotonia i rutyna. A właśnie, w wielu małżeństwach jest niestety monotonia i rutyna. Zwłaszcza w pewnym wieku, kiedy już giną rzeczy zewnętrzne, z oczywistych powodów giną. Po prostu człowiek się na przykład starzeje. Kobieta przekwita, mężczyzna ma andropauzę, pojawiają się choroby, takie zmęczenie materiału, powtarzalność pewnych sytuacji, a już jak ktoś mieszka w ciasnym mieszkaniu, jeszcze z mamusią albo teściową, to jeszcze dodatkowy problem, że mają dodatkowy mebel w postaci teściowej, nie? Oraz ciekawość nowych doświadczeń. Człowiek chce sobie odmienić, chce się ubarwić. Są nawet takie randkowe portale, na których ludzie się umawiają także jako małżonkowie z innym małżeństwem, żeby sobie dostarczyć nowych doznań. Nie? Wymienią się mężami, żonami po to właśnie, żeby uatrakcyjnić podobno monotonne życie intymne. Musicie wiedzieć, że w Polsce 28% urodzeń to są urodzenia pozamałżeńskie. To jest w ubiegłym roku 86 tysięcy dzieci urodziło się bez doświadczenia życia małżeńskiego rodziców. To są dzieci poczęte w grzechu, jako owoc pożądania. Bardzo często jako niechciane ciąże. No jest różnica, że dziecko jest chciane, a niechciane. My możemy tego nie czuć, ale dziecko czuje, ponieważ psychologia prenatalna jest taka nauka, która bada się życiem psychicznym, duchowym człowieka przed urodzeniem, czyli w czasie ciąży. I ono mówi, że dla dziecka nawet ważny jest sam moment poczęcia. Ponieważ kobieta wytwarza pewien odczyn chemiczny w swoim organizmie. I u kobiety, która broni się przed poczęciem, on jest inny niż u kobiety, która chce poczęcia. Warto by o tym poczytać. Pokażę wam, jak idą szybko zmiany. W 2001 roku we Francji było 43% urodzeń pozamałżeńskich. 43%. Niemal połowa. A w 1985, czyli 16 lat wcześniej, było ich tylko 20%. Nie dojrzało jeszcze jedno pokolenie, a liczba urodzeń pozamałżeńskich się podwoiła. I sądzę, że w Polsce jest bardzo podobna tendencja. I teraz wracamy do tej intencji papieża. Wybaczenie jako uleczenie osoby i wybaczenie jako uleczenie związku. Psycholodzy, ja nie jestem entuzjastą psychologii, żeby było jasne, chociaż szanuję, że jest to pewna nauka, ma pewne ma swoją metodologię na przykład i bada pewne rzeczy, opisuje, ale nie leczy, bo nie ma takiej sprawczości psychologia. No więc psychologia mówi, że wybaczenie lub jego brak wywiera ogromny wpływ na człowieka. Że człowiek potrzebuje sam sobie wybaczyć, potrzebuje, żeby ktoś mu wybaczył, potrzebuje, żeby Bóg mu wybaczył i potrzebuje wybaczyć swoim winowajcom. Ponieważ gniew może już nie dosięga drugiej osoby, ale na pewno dosięga osobę, która ten gniew przeżywa, w której on powstał. I dlatego jest potrzebne przebaczenie. Bo można powiedzieć, że rozwód to w istocie jest kwestia nieprzebaczonych win. To jest relacja krzywdy i winy. Ktoś skrzywdził, a zatem powinien się czuć winnym, i ktoś został skrzywdzony, a zatem powinien wybaczyć. Wiemy, że w Ewangelii jest pytanie postawione przez Piotra: Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój bliźni wykroczy przeciwko mnie, czy aż 7 razy? Wtedy Jezus mówi: Piotrze, nie mówię ci 7 razy na dzień, ale 77 razy na dzień. No i pewnie Piotrowi troszkę zrzedła mina, no bo to oznacza 3 razy na godzinę w ciągu doby. A uwzględniając, że kilka godzin śpimy, no to będzie 6 razy na godzinę. Bez przerwy, bez przerwy. Pewne rzeczy łatwiej przebaczyć, ale są rzeczy, które przebacza się bardzo trudno lub wydają się niemożliwe do przebaczenia. Wydają się, one nie są nieprzebaczalne, ale takimi się wydają. I dlatego to, że ludzie się rozstają, bo sąd dał im rozwód, lub nawet nastąpiło orzeczenie stwierdzające nieważność zawartego małżeństwa, ale ciągle pozostaje problem, co ci ludzie do siebie czują. To, że przestali ze sobą mieszkać, spać i mieć wspólne rachunki, że mają rozdzielność majątkową i tak dalej, to jedno, ale coś do siebie czują po tych przejściach. Nie wolno uciekać od pamięci, od tych przeżyciach tak długo, jak człowiek rzeczywiście nie doświadczy uzdrowienia poprzez przebaczenie. I nie chodzi tylko o wielkie zranienia typu zdrada. Bywa, że ktoś traktuje żonę na przykład jak kurę domową, czyli ugotowane, uprane, wysprzątane, no i potem jeszcze w nocy to, co się mężowi należy. I w wielu małżeństwach tak to wygląda, wiele małżeństw tak to funkcjonuje. Ta kobieta jest niedopuszczona do na przykład decyzji, o wielu rzeczach nie wie, mąż narzuca coś. Rzadziej jest to w drugą stronę, ale bywa, że i kobiety też, co się to obchodzi, to moje życie. Ona nie rozumie, że to jest nasze życie. Moje to już było przed ślubem, a teraz jest tylko nasze. To jesteśmy my, nie ja. Pewną pomocą może być uświadomienie sobie 2 momentów mszy świętej. Was do tego bardzo zapraszam, żebyście sobie to wzięli na medytację. Msza święta przebiega pomiędzy aktem pokutnym, w którym mówimy: bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem, i mówimy: moja wina. A drugim aktem pokutnym, krótszym, ale co do istoty tak samo ważnym, kiedy przed Komunią Świętą mówimy: Panie, nie jestem godzien. Nie mówimy, że to żona nie jest godna, mąż nie jest godzien, czy teściowa nie jest godna. I ja nie jestem godna. A teraz wyobraźmy sobie scenariusz, w którym człowiek w pierwszym akcie pokutnym nie uznaje swojej winy i mówi, że to on nie zgrzeszył, ja to nie mam grzechów. Za to mówi, twoja wina, czyjaś wina, ich wina. A potem przed Komunią Świętą mówi, Panie, jestem godzien. Jest? Nie jest. Zobacz, jak to pokracznie wygląda, kiedy człowiek w tym pierwszym akcie zakłamuje rzeczywistość i mówi, że nie zgrzeszył, a potem konsekwencją tego pierwszego kłamstwa będzie to drugie. Jestem godzien, skoro nie zgrzeszyłem. W Apokalipsie jest procesja idących na liturgię baranka paschalnego, orszak baranka, z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. Jeden ze starców pyta, a ci kim są i skąd przybyli? I pada odpowiedź. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wypłukali swe szaty we krwi baranka i je wybielili. O, to jest prawda o nas. Kim jesteśmy? Tymi, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, na przykład z małżeństwa, które było takie, jakie było, z wdowieństwa, z kapłaństwa, z życia osoby samotnej, przychodzimy z wielkiego ucisku i opłukaliśmy nasze szaty we krwi baranka i je wybieliliśmy. Biblijnie rzecz biorąc, czysty to nie jest ten, który się nie ubrudził, bo nie ma takich. Czystym to jest ten, który został obmyty. Czym? Drogocenną krwią Chrystusa. I Piotr mówi, zostaliście zbawieni drogocenną krwią Chrystusa. W niej jest nasze obmycie. Tak jak w Starym Testamencie skrapiano krwią zwierząt ofiarnych ołtarz całopalenia i zgromadzenie wiernych, tak my zostaliśmy pokropieni krwią Chrystusa po to, aby doświadczyć zasadniczego obmycia. Dlatego już kończąc, zachęcam, żeby się modlić o łaskę przebaczenia. Jeśli ktoś jest tutaj, kto nie przebaczył swojemu mężowi, swojej żonie, swoim dzieciom czy swoim rodzicom, to właśnie ta intencja ma go skłaniać przez cały miesiąc do tego, żeby się modlił za tę osobę, z którą nie jest pojednany. I żeby Pan mu go uwolnił od osądu, od gniewu, od nienawiści. I to będzie bardzo uzdrawiające dla nas, kiedy doświadczymy mocy przebaczającej Jezusa Chrystusa. Teraz będziemy rozważać jedną z tajemnic różańca, może tajemnicę zmartwychwstania, która mówi o tym, że śmierć zostaje pokonana w Jezusie Chrystusie.